wewnętrznej odnowy. To czas rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I pragniemy rzeczywiście otworzyć swoje serca, aby Pan wsiewał swoje ziarno, ziarno swojego słowa, które zakorzeni się w nas, które przemieni nasze serca, nasze myśli, nasze dążenia, które uczy nas podobnymi Bogu, a więc przywróci nam ten obraz, na którego podobieństwo zostaliśmy stworzeni. Misje mają niejako zawrócić nas do źródła, do początku. Z pewnością wielu z was przypomina sobie tryptyk rzymski napisany przez świętego Jana Pawła II. I właśnie w tryptyku rzymskim on mówi o źródle rzeki, z którego wypływa potężna rzeka. Ale by dojść do jej źródła, trzeba iść pod prąd rzeki. I właśnie tak jest dzisiaj świat. My często idziemy z prądem tego świata, a więc ulegamy temu światu, czynimy to, co nam proponuje świat. Tymczasem święty Jan Paweł II powiedział: idźcie pod prąd, w górę rzeki, do źródła, do swego początku, gdzie zostaliście stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, bo On jest waszym źródłem, On sam. A więc wróćcie do Boga, wróćcie do swoich korzeni, z których wyrośliście. A gdy mówił o Polsce, swojej umiłowanej ojczyźnie, powtórzył słowa poety: ten dom, Polska, tak potężny urósł, bo korzeniem jego jest Chrystus. I później dodał: ale nie podcinajcie korzeni, z których wyrośliście. A więc, moi kochani, wrócić do źródła, do początku, to wrócić do korzeni, z których wyrośliśmy. Bo nasza potęga, nasza moc, nasza wiara, nasza modlitwa, nasza pobożność, nasza wzajemna miłość i nadzieja wypływają właśnie z Jezusa Chrystusa. Dlatego, kochani, również święty Jan Paweł na początku swojego pontyfikatu, pamiętacie z pewnością przynajmniej niektórzy ten dzień doskonale, gdy Jan Paweł stanął po raz pierwszy w obliczu tłumów na placu świętego Piotra i po słowach ogłaszających mamy papieża, habemus papam, on powiedział: nie lękajcie się. To były jego pierwsze słowa: nie lękajcie się. Przyjmijcie Chrystusa. Otwórzcie drzwi dla Chrystusa. Granice państw i systemów ekonomicznych i politycznych. Przyjmijcie Chrystusa. Bo bez Chrystusa człowiek nie może samego siebie zrozumieć. Bo bez Chrystusa człowiek nie znajduje sensu swojego życia ani swojej śmierci. I moi kochani, właśnie misje parafialne to powrót do tych korzeni, do tego początku. To otwarcie drzwi na oścież dla Jezusa Chrystusa, aby On wszedł ponownie w nasze życie. Aby On był naszym Panem i naszym Królem, naszą drogą, prawdą i życiem. Bo On pragnie żyć z nami w przyjaźni. Mówi do każdego z nas, tak jak powiedział do swoich uczniów: nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Jezus pragnie przyjaźni z tobą, kochana siostro, z tobą, kochany bracie. On pragnie przyjaźni. Nie chcę, byśmy tylko rutynowo przychodzili do kościoła, bo tak trzeba, bo tak wypada, bo co by inni powiedzieli. Ale przychodzimy dlatego, że pragniemy spotkania z Jezusem, że żyjemy z Nim w głębokiej przyjaźni, a do przyjaciela idzie się z radością, idzie się z pośpiechem, bo przecież wiemy doskonale, że każdemu z nas ta przyjaźń boska jest tak bardzo potrzebna, bo On nas pokrzepia, umacnia, wlewa nadzieję w nasze serca i to pragnie czynić w czasie tych misji. Pragnie na nowo wlać w nasze serca wiele nadziei, która nie zawiedzie. Pragnie wlać radość i pokój. To On przecież powiedział: pragnę, abyście mieli życie i mieli je w obfitości. Abyście mieli radość i by radość wasza była doskonała. To tego On właśnie pragnie, abyśmy byli pełni pokoju. Dlatego powiedział: dokądkolwiek pójdziecie, najpierw pozdrawiajcie wszystkich, pokój temu domowi. A więc ogłaszajcie pokój światu. A pokój płynie tylko z serca czystego, oddanego całkowicie Bogu. Moi kochani, Bóg tak nas umiłował, że nie oszczędził własnego Syna, mówi święty Jan, ale wydał Go za nas. Wydał Go na śmierć krzyżową, najbardziej haniebną i podłą. Wydał swojego jedynego Syna, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Dlatego, moi kochani, misje parafialne to nic innego, jak wejście ponownie na Kalwarię, aby tam stanąć u stóp Chrystusowego krzyża razem z Maryją i świętym Janem, Marią Magdaleną i wszystkimi innymi, którzy otoczyli krzyż Chrystusa, a było ich niewielu. Chcemy dołączyć do tej garstki ludzi, do tej garstki wiernych, bo wszyscy inni pouciekali. Pragniemy być z Nim, aby usłyszeć także w czasie tej misji te piękne słowa testamentu Jezusa, gdy On spojrzał na swojego ucznia i powiedział: Synu, oto Twoja matka. I gdy spojrzał na swoją matkę, powiedział: Matko, oto Twój Syn. I od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Te misje parafialne są właśnie także i po to, abyśmy i my przyjęli Maryję z rąk Jezusa Chrystusa, z Jego serca, z Jego pragnienia, abyśmy przyjęli ją jako swoją matkę, będąc w ten sposób siostrami i braćmi Jezusa Chrystusa. Święty Jan przyjął ją do siebie, to znaczy nie tylko do swojego mieszkania, pod swój dach, ale przyjął ją do całego swojego życia, do swojego serca, do swojej codzienności, do swoich planów. Maryja wypełniła jego życie. I właśnie o to chodzi, abyśmy my wypełnili Maryją swoje życie. Abyśmy mogli powiedzieć, jak święty Jan Paweł II: totus tuus ego sum Mario, cały jestem Twój, Mario, i wszystko, co moje, jest Twoje. Tak, kochani, tak jest cel misji. Jeżeli naprawdę to uczynimy, rozpoczniemy nowe, bardziej żarliwe życie chrześcijańskie. Staniemy się autentycznymi świadkami i będziemy głosić światu największą miłość. Miłość, która nie zawodzi. Miłość, która się nie kończy. Miłość, która wprowadzi nas do nieba, o którym święty Paweł powiedział bardzo wyraźnie, że ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie pojęło, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. A nasza miłość do Niego jest tylko odpowiedzią na Jego miłość. Moi kochani, gdybyśmy wzięli Pismo Święte, moglibyśmy w wielu miejscach wyczytać, jak wielka, jak potężna jest miłość Boga. Po pierwsze, to Bóg stworzył nas z największej miłości na swój obraz i podobieństwo. Bóg jest miłością, a więc na podobieństwo miłości nas stworzył. Stąd ludzkie serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu, dopóki nie zacznie kochać prawdziwie, bo człowiek jest nieszczęśliwy, gdy nie jest kochany i gdy nie kocha. Człowiek jest szczęśliwy, gdy kocha i gdy jest kochany. Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, że największą chorobą XX i XXI wieku nie będą tylko choroby raka, czy zawału, czy jakichś udarów, czy malarii w Afryce, ale chorobą XX i XXI wieku będzie brak miłości. Człowieka do człowieka, żony do męża, męża do żony, dzieci do rodziców, rodziców do dzieci. Brak miłości. Tak wielu ludzi czuje się dzisiaj niekochanych, zniechęconych, zdeptanych, sponiewieranych, zdradzonych. Dlatego Bóg pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali, abyśmy właśnie po tym byli rozpoznawalni, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie mieć miłość jedni ku drugim. A więc to ma być swego rodzaju identyfikator, że nas rozpoznano, że należymy do Jezusa, jeżeli mamy miłość jedni ku drugim. Któż przychodząc do Twojego domu, gdybyście się kłócili, gdybyście się wyzywali, gdybyście sobie zło życzyli? I któż powiedziałby, tak rzeczywiście ci ludzie się kochają? Powiedziałby raczej odwrotnie, ci ludzie potwornie się nienawidzą. A przecież my mamy głosić światu miłość. Moi kochani, dlatego, że całe Pismo Święte jest listem miłosnym Boga do człowieka. To Bóg napisał cudowny list miłosny do człowieka. I zwłaszcza u Jeremiasza, proroka, mówi bardzo dobitnie jedno zdanie, które jest niesamowite. Mówi, miłością wieczną Cię ukochałem. Czyli mówi, nim się narodziłeś, ja już Cię kochałem. Nie było nawet momentu, nawet ułamka sekundy, której bym Ciebie nie kochał. Miłością odwieczną Ciebie umiłowałem i nigdy nie przestanę kochać. Nawet jeżeli Ty mnie zdradzisz, ja nie przestanę kochać. I dlatego, gdy Piotr zatarł się Jezusa Chrystusa i powiedział, nie znam Go, Jezus Chrystus nie karcił Go, ale pytał o miłość. Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Pomimo tego, że się mnie zaparłeś ze strachu, z tchórzostwa, ze słabości, czy Ty mnie kochasz? I Piotr nieśmiało odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I mój kochany Henryk Sienkiewicz pisze w Quo Vadis, Winicjusz, jeden z bohaterów jego powieści, pyta Piotra, Piotrze, Rzym dał nam potęgę, Grecja dała nam mądrość, filozofię, a wy chrześcijanie, co wy dajecie światu? I wówczas tę nabrzmiałą oczekiwaniem ciszę padały mocne słowa Piotrowe. Miasto światu dajemy miłość. Tak, po tym poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa, a przecież mamy być świadkami Jego boskiej miłości. I ta miłość ma porywać. U Izajasza czytamy przepiękne słowa o miłości, jaką Bóg nas umiłował. Mówi tak, wezwałem Ciebie po imieniu, bo ja Cię znałem, nim począłeś się w łonie swojej matki. Ja już Cię znałem, ja już Cię wezwałem, ja już Cię ukształtowałem swoją miłością. Znałem Cię po imieniu i po imieniu Cię wezwałem, abyś był moim dzieckiem. A potem mówi dalej, jesteś drogocenna, jesteś drogocenny w moich oczach. W moich oczach jesteś drogocenny, jesteś najważniejszy. Bóg mówi do człowieka, mi zależy na Tobie. Bóg mówi do mnie i do Ciebie, mi zależy na Tobie. Moi kochani, Bogu, który wszystko ma, jest wszechpotężny, wszechmocny, zależy na Tobie. Tak Cię kocha do szaleństwa. A potem dodaje, gdyby nawet matka zapomniała o swoim dziecku, co jest prawie niemożliwe, ale nawet gdyby ona zapomniała o swoim dziecku, ja nigdy o Tobie nie zapomnę. Nigdy o Tobie nie zapomnę. I dalej mówi u Izajasza również przepiękne słowa o miłości, gdy mówi, nawet góry potężne mogą się zachwiać i pagórki mogą się wyrównać, zamienić w dolinę, ale moja miłość nigdy nie ustanie. Nigdy nie ustanie. Tak wielka, tak potężna jest miłość Boga. Moi kochani, właśnie tej miłości pragnę życzyć każdemu z Was. O tej miłości pragnę w czasie tych misji szczególnie dużo mówić. Językiem miłości, tak jak w Afryce powiedział nam biskup, byśmy mówili językiem miłości, byśmy tych ludzi kochali i by oni nas kochali, byśmy się porozumiewali nie tyle plemiennym językiem, którego na początku nie znaliśmy, ale byśmy porozumiewali się właśnie gestami miłości. I moi kochani, ta miłość również uwidaczniała się w tych ludziach. Oni byli zdolni i gotowi, ci, o których my czasami różnie myślimy, naprawdę bardzo kochać. Powiem Wam tylko o pewnej kobiecie, która przychodziła codziennie do kościoła. codziennie uczestniczyła w mszy świętej. Bardzo mnie to zainteresowało, bo któż by przychodził codziennie wcześnie rano, nawet nim otworzyłem kościół na misjach, ona już piskała czy kręciała przed drzwiami kościoła. I któregoś dnia zapytała moje życie. Opowiedziała mi krótko swoją historię, ale z wielkim takim zaangażowaniem. Popłakała się biedna. I wówczas mówi, byłam mężatką, bo Kościół katolicki jest tam znany w Kenii od 1902 roku. A więc oni byli już małżeństwem katolickim. Ale mój mąż, który miał 7 dzieci, któregoś dnia po prostu odszedł z inną kobietą. Zdradził mnie, zostawił z tą ślepką dzieci. Co miałam począć? Nie miałam niczego, ani grosza w kieszeni. Nie miałam żadnych talentów, zdolności, wykształcenia. Nie miałam niczego, kawałka ziemi. Nie miałam zawodu, nie miałam pracy. Czym? W jaki sposób wykarmić te dzieci? I wówczas po raz pierwszy właśnie ona powiedziała Panu Jezusowi, tak jak dzisiaj często mówimy o księdzu Dolindo, który powtarzał nieustannie, Panie Jezu, Ty sam się tym zajmij. I ona powiedziała również, Panie Jezu, Ty sam się moją rodziną zajmij. Mój mąż mnie zostawił, zdradził nas, odszedł. Ty sam się naszą rodziną zajmij, a ja będę codziennie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej, wynagradzającej, przebłagalnej, także za nawrócenie mojego męża, aby wrócił do domu. I tak płynął dzień za dniem. Po mszy świętej natychmiast biegłam do pracy, szukać jakiejkolwiek pracy, aby móc czymkolwiek nakarmić swoje dzieci. Pracowałam do późnego wieczora, a potem codziennie to samo i to samo. Wychowałam te dzieci przy pomocy już starszych, które mi pomagały, również bardzo wiernie. I wtedy właśnie, gdy już uporałam się z problemami, dowiedziałam się, że mój mąż, porzucony przez swoją kochankę, umiera w samotności. Gardzą nim, plują na niego, bo wiedzą, co on zrobił swojej własnej rodzinie. Nie chcą mu tego wybaczyć. Ale ja, gdy tylko się dowiedziałam, przecież pomyślałam, to jest mój mąż, ja mu ślubowałam, ja wziąłem odpowiedzialność za jego zbawienie, a więc ja jestem odpowiedzialna za niego, czy on będzie zbawiony, czy nie. Muszę go ratować. Wzięłam taczkę od sąsiadów, bo nie miałam nawet swojej i pobiegłam po niego. Przywiozłam go do swojej chaty. I tam go pielęgnowałam z największą miłością. Inne kobiety mówiły, jesteś nienormalna, jesteś głupia. On Ciebie zostawił w tak trudnym położeniu. A teraz Ty się nad nim litujesz, z taką miłością go pielęgnujesz. Tak, bo tego nauczył mnie Jezus Chrystus. I dlatego właśnie okazuję mu jak najwięcej miłości, bo wierzę, że ta miłość przemieni jego serce. Jestem o tym przekonana, bo miłość przemienia wszystko, nawet największe zło w dobro. Przecież zamieniła ta miłość śmierć w zmartwychwstanie, śmierć w wieczne życie. A więc ta miłość zmieni mojego męża i będzie umierał pojednany z Bogiem. I rzeczywiście tak było. Któregoś dnia mąż ją poprosił ze łzami w oczach. Przepraszam was wszystkich. Naprawdę zasmuciłem was bardzo. Proszę, zawołaj księdza, żeby mógł pojednać się z Bogiem. Tak on przybył, pojednał się z Bogiem. Przepraszam wszystkich sąsiadów i znajomych za zgorszenie, jakie dał. Ze łzami w oczach błagał o miłosierdzie. Otrzymał namaszczenie chorych, pojednanie z Bogiem. I ten, który żył jak zwierzę, umiera jak święty, przemieniony miłością swojej żony. Moi kochani, jakże potężna jest miłość, która potrafi wszystko przemienić. Dlatego naprawdę warto się miłością zachwycić, aby miłość była na pierwszym miejscu. Kochani, przychodzi do świątyni pewien człowiek, mężczyzna, który płacze, żarliwie płacze, gorzko płacze, głośno, szlocha przed tabernakulum, klęczy bardzo pokornie. Co się stało? Co się stało? Pragnie spowiedzi, pragnie nawrócenia. Otóż opowiada, że był bardzo niewdzięcznym synem swojej matki, wdowy, która utraciła swojego męża bardzo wcześnie, gdy ten był jeszcze małym chłopcem. Wychowywała go po katolicku, nieustannie prowadziła do kościoła. Modliła się razem z nim, przypominała mu, aż w końcu on nie wytrzymał. Wybuchł i powiedział: mamo, już więcej nie chcę tego słuchać. Wyprowadzam się, mam tego dosyć, bo ty tylko wciąż mi przypominasz paciorki, paciorki, różańcy i kościółek. Nieustannie to samo, ja już mam tego dosyć, już nie chcę tego więcej słuchać. Wyprowadzam się, nie chcę cię znać, nienawidzę cię. Zatrzasnął drzwi i odszedł. I tak minęły lata. A potem po latach matka do niego zadzwoniła. Odbiera telefon, słyszy głos matki, wprost nie dowierza. A jednak ona szepcze o jego obecność w swoim życiu. Synku, synku, proszę cię, przyjdź do mnie choćby na moment po tylu latach. Przyjdź do mnie, mam coś ważnego ci do powiedzenia. Nie, mama, już nigdy do ciebie nie przyjdę. Naprawdę, nie mogę cię nie słuchać więcej, rzucić słuchawkę. A potem nad ranem tej samej nocy, jeszcze przed piątą, nagle telefon, ktoś dzwoni o tej porze. Podnosi słuchawkę, jakiś męski głos. Jestem sanitariuszem. Przyjechaliśmy ambulansem do pańskiej mamy. Już nie żyje, ale nie umarła. Poprosiła, bym zadzwonił do pana, bym powiedział, że panu przebacza. Wszystko przebacza. Rozpłakał się. I właśnie te łzy przeprowadziły go do kościoła. Poczęła była aż śmierć matki. Gdy on pobiegł do tej umarłej matki, jeszcze nie zabrano jej ciała, rzucił się na jej martwe ciało, całował, obejmował i płacząc przepraszał. Mamo, wczoraj wołałaś mnie. Nie usłuchałem twojego głosu. Zmarnowałem tę wielką szansę, by się pojednać z tobą. Mamo, wybacz mi. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Kochani, jakaż to wielka rozpacz, kiedy człowiek nie zdążył pojednać się z najkochańszą osobą, a miał szansę. Prosiła go, przyjdź chociaż na chwilę, mam ci coś do powiedzenia. Chciałbym, kochani, siostry, bracia, powiedzieć wam, przyjdźcie choć na chwilę, przyjdźcie, aby pojednać się z Bogiem. Aby zacząć nowe życie z Nim, aby naprawdę Bóg wniknął do naszych serc, do naszych rodzin, do naszych małżeństw, do serc naszych dzieci, naszej młodzieży, żeby ta parafia naprawdę dzięki tym misjom była całkowicie odnowiona, odrodzona, napełniona Duchem Świętym, pełna miłości do Matki Najświętszej. Byśmy wszyscy całkowicie na koniec tych misji mogli jej się oddać i powiedzieć, jak święty Jan Paweł II: Mario, cały jestem Twój i wszystko, co moje, jest Twoje. Amen. Powstańmy. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,